错了。
W godzinie 6 tradycyjnie na antenie Radia Lublin w niedzielę program Busola. Dorota Wochoma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu nie zabraknie zaproszeń, bo proszę Państwa, sporo się dzieje dzisiaj, szczególnie w Lublinie, ale myślę, że i w Państwa parafiach także można dostrzec coś ciekawego. Sporo wydarzeń, które zachęcają do tego, żeby spędzać ten czas razem, po prostu rodzinnie. I takie festyny będą odbywały się w Lublinie w kilku parafiach. Ja będę Państwa chciała na niektóre z nich na pewno zaprosić. Ale na przykład, jeżeli ktoś jest kibicem piłki nożnej, a chce też ten mecz dzisiejszy obejrzeć naszej reprezentacji Polski, to jest taka możliwość, bo bracia na Willowej zapraszają do tego, żeby wspólnie, rodzinnie świętować, kibicować, no i dobrze spędzać czas. O tym zaproszeniu też będę chciała Państwu powiedzieć, ale będą także zaproszenia na wydarzenia, które już nie tylko są piknikami, ale które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Będzie także sporo miejsca poświęconego temu, co działo się w ostatnim czasie w Episkopacie Polski. Tam między innymi zmiana na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Przypomnę, że przez ostatnich 10 lat tę funkcję pełnił biskup Artur Miziński, pochodzący z naszej diecezji. W ubiegłym tygodniu ta funkcja została przekazana nowej osobie, no a ksiądz biskup Miziński tutaj powraca. Będę chciała także powrócić do tego, o czym rozmawiali biskupi podczas ostatniego spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Tematy ważne, które dotyczą przecież nas wszystkich. To tylko niektóre tematy, które pojawią się do godziny 7. Już teraz zachęcam Państwa do tego, by być z nami. To na początek informacje związane z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Biskup Marek Marczak został wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, a ksiądz prałat Jarosław Mrówczyński jego zastępcą. Została rozwiązana Rada do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz ustanowiona Rada do Spraw Turystyki i Pielgrzymek. To są tylko niektóre decyzje, które zostały podjęte podczas właśnie tego spotkania. To teraz czas na podsumowanie. Arcybiskup Tadeusz Wojda.
To właśnie 398. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu było też poprzedzone Radą Stałą, zebraniem Rady Stałej, która pochyliła się nad listem osób skrzywdzonych. List został przesłany do Rady Stałej, dlatego przygotowano odpowiedź, myślę, że bardzo konkretna. Jeśli chodzi natomiast o samo zebranie plenarne, to główny temat, jaki został podjęty, to nauka religii w szkole i katecheza. Katecheza w parafii. Często mylimy, że to powielanie tego samego, co jest w szkole. Chcę powiedzieć, że to, co jest w szkole nauczane, czyli lekcja religii, ona jest jakimś wprowadzeniem czy przybliżeniem wiary, ale też jest w kontekście historycznym i kulturowym i szerszym. Jest to forma ukazania, czym jest religia chrześcijańska. Religia chrześcijańska ma w naszym kraju ponad 1000-letnią tradycję. Ona bardzo mocno się wpisała, ukształtowała naszą historię w dużej mierze. Religia czy życie religijne nas budowało, umacniało nasze relacje społeczne i międzynarodowe też. O tym trzeba powiedzieć. Dzisiaj oczywiście widzimy potrzebę, żeby ta lekcja religii w szkole, ona była rzeczywiście bardziej lekcją religii i dlatego trzeba dopracować ją też może jeszcze, żeby też nie było powielanie z katechezą. Natomiast katecheza przyparafialna to jest katecheza, która ma pogłębić relacje z Jezusem Chrystusem. To jest kerygmat, czyli przepowiadanie, to jest też katechumenat, czyli wprowadzenie w przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. I tutaj też podjęliśmy decyzję, że należy dopracować jeszcze bardziej podstawę programową, żeby te dwie formy, które są dla siebie komplementarne, żeby one mogły być taką dobrą ofertą formacyjną dla kandydatów. A jest to potrzebne, dlatego że przynajmniej mniej więcej 80% społeczeństwa polskiego jest społeczeństwem wierzącym i rodzice, zwłaszcza dzieci, czekają na tę ofertę tutaj ze strony Kościoła poprzez nauczanie religii w szkole. To był główny temat, którym zajmowaliśmy się troszkę w sposób inny niż dotychczas, dlatego że przez praktycznie cały dzień pracowaliśmy w grupach, próbując zgłębić różne aspekty, zarówno te pozytywne i negatywne, zarówno lekcje religii w szkole, jak i katechezy. Konferencja Episkopatu skierowała do wiernych, przygotowała list pasterski w obronie poczętego życia. Wiemy, że Kościół od samego początku broni życia, że życie jest wielkim darem Bożym i to życie jest też chronione przez różne instytucje, ale przede wszystkim przez Konstytucję Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, czy też przez naszą Konstytucję, przez Deklarację Praw Człowieka. Ta ochrona życia się wpisuje w jakiś sposób tę ogólną tendencję. Chcemy też przypomnieć wszystkim, żeby stanęli w obronie świętości życia i życia jako takiego. Chcemy też w jakiś sposób podziękować i matkom, i ojcom za to, że podejmują ten trud macierzyństwa i ojcostwa w sytuacjach bardzo trudnych. Kościół od dawna angażuje się w pomoc też matkom czy też ojcom poprzez domy samotnej matki, poprzez też okna życia, poprzez inne instytucje charytatywne po to, żeby wyjść naprzeciw, jeśli są tego typu wielkie potrzeby, żeby też nie pozostawiać matek właśnie w takich trudnych sytuacjach.
Wśród jednych z pierwszych decyzji, które właśnie zapadły podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski, była decyzja o wyborze nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Przypomnę, że przez 10 lat tę funkcję pełnił biskup Artur Miziński. To teraz kilka słów na zakończenie 10-letniej posługi na tym stanowisku.
Kończy się dzisiaj moja kadencja, dwie kadencje kolejne, więc 10 lat posługi. Serdecznie dziękuję Państwu i wszystkim, którzy wspomagali mnie w prowadzeniu tego zadania przez ostatnie 10 lat, a wybranemu następcy już życzę światła Ducha Świętego, mocy i wszystkiego, co potrzebne, aby to zadanie móc spełniać.
Teraz proszę Państwa trochę zaproszeń na początek na te wydarzenia, które przed nami, w tym przykład w tym rozpoczynającym się tygodniu, Festiwal Kultury Pszczelarskiej. Będzie to już druga edycja. Początek 21 czerwca, zakończenie 23. Jest to festiwal, który realizowany jest przez także Archidiecezję Lubelską we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Zamkiem w Janowcu. Pierwsza edycja dzięki ministerstwu odbyła się jesienią 2023 roku. A w ramach tegorocznej edycji wszyscy zainteresowani zaproszeni są na wystawy, pokazy, warsztaty, kiermasze, spacery, panele dyskusyjne oraz koncerty muzyczne. Na wybrane wydarzenia będą obowiązywały zapisy, a więc trzeba się zarejestrować. Na przykład 19 czerwca już, proszę Państwa, pierwsze z wydarzeń, do 15 września będzie można oglądać wystawę tematyczną o ulach. Tak, taka jest duch ula. Taka jest historia i tytuł tejże wystawy, która jest do zobaczenia przy Miejskiej Pasiece Artystycznej. A 23 czerwca, więc w najbliższą niedzielę, mini warsztat pszczelarski. Tutaj obowiązują zapisy, podobnie jak na warsztaty pszczelarskie prowadzone przez Technikum Pszczelarskie Pszczela Wola. Tutaj także trzeba się zapisać. Będzie panel dyskusyjny o współczesnych zagrożeniach i alternatywach dla życia pszczół miodnych. Będzie także oprowadzenie kuratorskie, no i spacer przyrodniczy z tłumaczeniem. To wszystko w przyszłym tygodniu, 23 czerwca. Kto z Państwa jest zainteresowany, to szczegóły znaleźć można między innymi na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Akademiki kul mają swoje imiona. Jest ich 5, a na swoje imiona czekały od kilkudziesięcioleci, aż w końcu ogłoszono konkurs, a studenci postanowili nazwać akademiki. I tak, jest Idzi, Stefan, Karol, Konstantyna i Stella. Tak nazywają się i będą nazywać akademiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cała procedura na ogłoszenie imion, które na stałe zostaną nadane poszczególnym domom akademickim, trwała blisko miesiąc. Najpierw trzeba było wszelkie formalności rozstrzygnąć tak, aby w 12 czerwca ostatecznie dowiedzieć się, jakie te imiona będą. Wpłynęło 60 propozycji zgłoszonych przez studentów. No i właśnie te oryginalne, kreatywne pomysły na nadanie imion domów akademickich zostały docenione. I proszę Państwa, tak to właśnie z tymi akademikami jest, że będą miały swoje imiona. Przypomnę, że historia akademików KUL sięga 1948 roku. Z inicjatywy księdza rektora Antoniego Słomkowskiego zakupiono m.in. resztówkę majątku Konstantynów, posiadłość o wielkości 15 hektarów, która obejmowała drewniany dworek, zabudowania gospodarcze, park, ogród warzywny i owocowy. rektor zaplanował na tym terenie. Uprawiane będą także warzywa zasilające uczelnianą stołówkę oraz że wybudowane zostaną pierwsze akademiki dla coraz liczniej napływającej na KUL młodzieży. Dziewczęta uczące się na KUL w 1948 roku zamieszkały w dzisiejszym sercu kampusu, a więc Dworku Staropolski. W 1951 roku rozpoczęto budowę nowego domu, bloku A, pierwszego domu akademickiego dla studentek KUL, a w roku następnym drugiego budynku bloku B. Do zwolnionego dworku wprowadzili się zaś asystenci pracujący na uczelni. No i taka to jest ta historia właśnie domów akademickich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które to już teraz oficjalnie będą nosiły imiona wybrane przez studentów. Teraz zaproszenia na dzisiejsze wydarzenia. 20. edycja parafiady będzie miała miejsce przy kościele parafialnym Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, a więc przy Bursztynowej. Start już niebawem, po godzinie 8. Między innymi będzie antykwariat, loterie fantowe, kiermasze, kawiarenka, wystawy obrazów i prac, wspólne śpiewanie, występy artystyczne, warsztaty gry, zabawy, kiełbaski z grilla, no i co tam jeszcze będzie na pewno dla słodkiego, dla najmłodszych. Zbadaj się, to nic nie kosztuje, to z kolei kolejna już edycja akcji przygotowana przez Stowarzyszenie Amazonex Ars Medica. Gwiazdą wieczoru będzie Maciej Miecznikowski z zespołem, który wystąpi o 20, a o 21.30 tradycyjne widowisko laserowe światełko do JP2. Parafia Matki Bożej Różańcowej zaprasza od samego rana o godzinie 8 start, o 22 zakończenie i tak jak powiedziałam koncert o godzinie 20. Warto się wybrać, bo na pewno będzie się tutaj na Bursztynowej sporo działo. Gdzie jeszcze będzie się działo dzisiaj? No między innymi w parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Tam 12. parafialny festyn rodzinny na Wrotkowie. Start o 13.30 i tutaj też wiele atrakcji. Wspólne kibicowanie podczas meczu Polska-Holandia, a o 18.00 sprawowana będzie msza święta z udziałem jubilata księdza prałata Jana Kiełbasy. Na zakończenie festynu o godzinie 20.10 wraz z zespołem Dwie Drogi i chórem warsztatów gospel wystąpi Gabi Gąsior. To wszystko podczas 12. festynu rodzinnego, który odbywać się będzie w parafii świętego Jana Pawła II w Lublinie. Będzie naprawdę sporo, bo jest i poczęstunek, i zabawy, i ćwiczenia z trenerem na zdrowy kręgosłup, ale także i właśnie koncerty oraz benefis księdza prałata Jana Kiełbasy, który świętuje 55-lecie kapłaństwa. I jeszcze jedno zaproszenie na dzisiejszy dzień. Otóż pod skrzydłami brata Alberta rozpoczęły się wczoraj takie dni uroczystości, które zaplanowane są przy ulicy Willowej. Sporo się działo wczoraj, natomiast dziś rodzinna strefa kibica zaplanowana w ogrodach przy klasztornych. To właśnie tam wczesnym popołudniem całe rodziny mogą wspólnie oglądać i kibicować narodowej reprezentacji Polski, która dziś rozegra mecz z Holandią w ramach Euro 2024 o godzinie 15. Będzie ogromny telebim, będzie możliwość kibicowania reprezentacji, no i tylko trzeba tych, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć. To nie koniec uroczystości na Willowej, bo 17 czerwca, więc już jutro, odbędą się tu główne uroczystości odpustowe. Suma będzie o godzinie 18, a mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mateusz Hosaja, kanonik kapituły katedralnej w Krakowie. Kto z Państwa nie był u ojców Bernardynów, myślę, że warto tam zajrzeć, bo tam naprawdę sporo się dzieje. A przypomnę, że historia Bernardynów w Lublinie sięga XV wieku. Mimo utraty dawnego pięknego klasztoru przy ulicy Bernardyńskiej wskutek kasaty przez zaborców w 1864 roku, Bernardyni byli zawsze obecni w Lublinie, głównie przez ojców pracujących i studiujących na KUL. Pod koniec lat 80. dzięki zabiegom profesora KUL ojca Oktawiana Jusiaka i prowincjała Bernardynów wyraził arcybiskup Bolesław Pylak wyraził zgodę na założenie nowego klasztoru i parafii na terenie planowanego w przyszłości osiedla Botanik w dzielnicy Sławinek. No i w tym miejscu zakonnicy kupili działkę przy ulicy Wilnowej i wybudowali tymczasową drewnianą kaplicę z klasztorem, która została poświęcona w 1991 roku. I tak to ta historia od tego czasu się tutaj toczy. Warto do ojców Bernardynów także dziś się wybrać. Z kolei ojcowie dominikanie niezmiennie zapraszają na 17 na wykład, tym razem wyjątkowo w sali w klubie przy Bazylice. Wykład zatytułowany Zapomniana historia Lublina, spotkania czwarte, kilka słów o przedmieściu Górki. Kardynał Włodzimierz Czacki wygłosi ten wykład profesor Jacek Hachaj z Katedry Historii, Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Instytutu Historii KUL. To dziś o 17:00 tradycyjnie u ojców dominikanów. Pierwsza archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej będzie miała miejsce 22 czerwca. Arcybiskup Stanisław Budzik z tej okazji zaprasza wszystkich do tego, aby spotkać się właśnie w Sanktuarium Matki Bożej w Chełmie. W liście, który będzie zapewne czytany także dziś w wielu parafiach, arcybiskup przypomina, że Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej zaprasza na pierwszą archidiecezjalną pielgrzymkę mężczyzn. Przeżywać ją będziemy w przededniu Dnia Ojca pod hasłem Jestem w Kościele, mężczyzna, powołanie i misja. W parafiach archidiecezji istnieje wiele wspólnot, bractw męskich oraz ruchów zrzeszających mężczyzn. Myślę, pisze arcybiskup, również o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej, ale także o niezrzeszonych w żadnych wspólnotach, ruchach czy stowarzyszeniach. Zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie ojców wraz z synami, dziadków, z wnukami, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. Pielgrzymka 22 czerwca. A skoro jesteśmy w Chełmie, to też zaproszenie na dzisiejsze wydarzenia. Rodzinny festyn patriotyczny to wydarzenie skierowane do młodych i starszych żołnierzy z 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprezentują swój sprzęt, pokażą symbole narodowe naszej ojczyzny, a przede wszystkim przeprowadzą akcję Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Na scenie tańce, śpiewy będą zarówno uczniowie, jak i profesjonaliści. Zaprezentują się ludzie z pasjami, pokażą, jak można pokochać historię i jej się nauczyć. Od godziny 12:30 plac przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Chełmie zaprasza na to wydarzenie. Już przygotowania trwają, a ci z Państwa, którzy chcieliby, także zainteresowani są może wojskiem, tym, żeby zostać żołnierzem, zapraszamy 16 czerwca, więc dzisiaj godzina 12:30 i parafia Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Teraz proszę Państwa jeszcze zaproszenie na ciekawą rozmowę Ania Kośmiej i jej gość.
Postać brata Kaliksta, Mariana Kłoczki, stolarza z Poczekajki, staje się coraz bardziej popularna wśród mieszkańców Lublina i nie tylko, dlatego że podjęte przez braci kapucynów starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego prowadzą do ukazania tej postaci jako wzoru realizowania chrześcijańskiego powołania przez zwyczajną, codzienną pracę. Brat Kalikst Kłoczko urodził się 15 kwietnia 1930 roku w małej miejscowości na Podlasiu. Mając 19 lat, wstąpił do kapucynów z zamiarem, aby służyć Maryi i realizować powołanie franciszkańskie. Został więc stolarzem. Brat Kalikst wykonywał wiele różnych dzieł, między innymi ten stół, przy którym siedzimy, ale wielki sufit na Poczekajce, drzwi i okna w kościele i klasztorze, a nade wszystko był człowiekiem, który budował innych swoją dobrocią, życzliwością i pobożnością. Podziwiali ludzie jego gotowość do przychodzenia z pomocą, był bardzo pokorny i usłużny. Kiedy przyjmował komunię świętą lub uczestniczył w nabożeństwach majowych, dostrzegało się jego ogromne skupienie i tę promieniującą wiarę dziecka. Jednocześnie miał wielu przyjaciół, którzy mogli liczyć na jego życzliwość, pomoc w domach naszych parafian i nie tylko. Spotkałem wiele różnych stołków, ławek, półek, wieszaków, które brat Kalikst im sprezentował albo im naprawił, gdy kiedyś się zepsuły. Jego pracownia przy stolarni, którą nazywano Kalikstówka, była takim miejscem, gdzie przychodziło wiele osób, aby posłuchać brata, a bardziej jeszcze, aby on ich wysłuchał i doradził. Miał on bowiem taką nadzwyczajną mądrość naturalną, płynącą z wiary. Zresztą sam nieraz wykazywał, że podpowiedzi zarówno w kwestiach egzystencjalnych, jak też i przy szukaniu rozwiązań problemów technicznych w ramach budowy, prostota jego rozwiązań zdumiewała inżynierów. Jednocześnie ten człowiek był osobą, która potrafiła rozweselać innych ludzi. Nie tylko potrafił opowiadać jakieś żartobliwe historie, ale przede wszystkim był człowiekiem, którego kochały dzieci, bo potrafił dla nich wyrabiać różne zabawki z drewna, ale także organizować dla nich różne konkursy. Ponadto potrafił też z humorem podchodzić do różnych sytuacji. Także wtedy, gdy jeździł po różnych klasztorach z narzędziami stolarskimi, kiedyś zostawił tę torbę z narzędziami na dworcu centralnym i poszedł sobie kupić bilet, wiedząc, że mało kto udźwignie tak ciężki bagaż. Jedna kobieta zobaczyła niestrzeżony bagaż, próbowała go sobie przywłaszczyć i ciągnęła po posadzce. Brat Kalikst podszedł do niej łagodnie i powiedział tak delikatnie: dziękuję, że mi pani podniosła kawałek, resztę dam sam radę. A jednocześnie był to brat, który czasami cierpiał właśnie dlatego, że zrobił coś dobrze, ponieważ on zawsze stawiał na pierwszym miejscu modlitwę i potrafił być na każdych modlitwach rano, wstawając o 5 nad ranem, mimo że potem ciężko cały dzień pracował. Po śmierci, która nastąpiła 6 kwietnia 2013 roku w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca wieczorem w Wigilię Bożego Miłosierdzia, brat Kalikst nadal jest obecny duchowo we wspólnocie na Poczekajce wśród mieszkańców Lublina, bowiem są notowane różne łaski i znaki nadzwyczajne jego obecności. Ufam, że ta postać ciągle może zachwycać swoją prostotą i dobrocią, a jednocześnie można o niej przeczytać w najnowszej książce brata Andrzeja Derdziuka, Brat Kalikst z Poczekajki, wydanej w Bernardinum właśnie w tym roku przed miesiącem. Książka opowiada w 3 częściach o jego dzieciństwie i młodości oraz o czasie pobytu w klasztorach. Brat Kalikst był jednocześnie osobą, która przyszła tu na Poczekajkę w 1981 roku i to jest druga część książki, która opowiada o jego pracach, o jego postawie, o jego służbie i zaangażowaniu na rzecz całej warszawskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, a trzecia część jest analizą jego duchowości, podkreślając zarówno jego pobożność, pokorę, otwartość na ludzi świeckich, zdolność do przyjaźni i jego taki wychowawczy wpływ na braci.
W Busowi teraz czas na słowa Ewangelii. Te słowa przypomina ksiądz Mirek Ładniak, który również przygotował komentarz do nich.
Witajcie. Kontynuujemy Ewangelię według świętego Marka. Jezus mówił: tak się ma sprawa z Królestwem Bożym, jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, wreszcie pełne ziarno w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, bierze on zaraz sierp, bo nadeszła pora żniwa. Mówił też: do czego porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wrzuca w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Gdy jednak zostanie zasiane, wzrasta i staje się większy od innych krzewów. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki mogą zakładać gniazda w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach mówił do nich stosownie do tego, co mogli pojąć, a bez przypowieści nie mówił do nich. Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności. Królestwo Boże, a więc nasze życie duchowe, porównane jest do drzew, czy roślin, które rosną. W takim razie odnieśmy to do naszego życia duchowego, spróbujmy przynajmniej. Czytałem o takim ziarnie chińskiego bambusa, które jeżeli się w ziemię wrzuci, przez 6 lat nie wydaje żadnych owoców na zewnątrz, jedynie się ukorzenia. Dopiero po 6 latach, kiedy te korzenie naprawdę już są bardzo silne, wyrasta i potężnie wzrasta to drzewo w górę. Odnosząc do tego, co mówi Jezus dzisiaj a propos naszej duchowości i naszego królestwa, które jest w nas, zobaczcie. Mamy ciągle na pewno takie etapy w życiu duchowym, gdzie czekamy, aż to ziarno, które usłyszymy, gdy chodzi o Słowo Boże na mszy świętej, czy gdzieś na rekolekcjach, czy w jakimś innym miejscu, w nas jest. ono wzrasta. Nie ma fajerwerków, nie ma żadnych uniesień, ani żadnych innych momentów, które by mówiły, że coś się dzieje niesamowitego. Dopiero później ma szansę to ziarno wykiełkować i dać przepiękny owoc. O co mi chodzi? Żeby nie bać się w życiu duchowym takich momentów, w których jest, ktoś powiedziałby, marazm. Że nic nie zauważamy, chodzimy do kościoła, modlimy się, przyjmujemy komunię świętą, korzystamy z sakramentów, a tak na dobrą sprawę, tak jakby to była taka zwykła codzienność. I czekamy, coś się wydarzy. Pan Bóg daje łaskę, to Pan Bóg daje wzrost i Pan Bóg daje moment, w którym my możemy owocować. Dlatego jeżeli mamy taki czas, w którym faktycznie to wszystko jest tak poukładane i tak jakby uśpione, to może czas najwyższy, żeby pomyśleć na przykład nad rekolekcjami w drodze, jak chociażby pielgrzymka, czy Oaza, czy KSM, czy może gdzieś pojechać, aby posiedzieć sam na sam z Panem Bogiem ze sobą, czy może porozmawiać z księdzem na spowiedzi tak bardziej od serca, bo może potrzebny jest ten impuls łaski Bożej, ale ja muszę do niego wyjść, by dać tę możliwość, przestrzeń do tego, by znów dać jakieś owoce, by wybuchnąć z takim niesamowitym doświadczeniem, że ja owocuję tą miłością do Pana Boga. To jest rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, żeby, tak jak tutaj Jezus mówi, też być cierpliwym. To Pan Bóg daje łaskę, to Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg wie, kiedy mamy owocować. My możemy szukać, możemy na pewno prosić o jakieś dodatkowe impulsy, ale żeby być też cierpliwym. Cierpliwym, jeszcze raz cierpliwym, bo z tego, co jest niewidoczne, nawet niezauważalne, może wyrosnąć niesamowite, piękne dzieło, bo to Pan Bóg jest kreatorem tego wszystkiego. Dlatego pomyślmy nad wakacjami. Może to jest dobry moment na to, żeby znaleźć coś dla siebie, gdzie będzie to moim impulsem, który ja jakoś tak zdobędę, by jeszcze mocniej owocować z tych fundamentów, na których ciągle buduję swoje życie. Tej codzienności, w tym takim codziennym trwaniu w modlitwie, w sakramentach, w takim byciu wiernym Panu Bogu. Niech może ten czas wakacyjny, który jest przed nami, będzie taką przestrzenią, która pozwoli na to, żeby poszukać, by ten mój duchowy owoc wzrastał jeszcze mocniej.
To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy nasz program. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Atrakcji wiele przygotowano. O niektórych tylko oczywiście powiedziałam. Zachęcam do tego, aby ten dzisiejszy dzień spędzić rodzinnie i może rzeczywiście rodzinnie kibicować naszej reprezentacji. A jeżeli ktoś nie lubi piłki nożnej, to dziś jest w czym wybierać. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień po godzinie 6.